Drodzy, tekst biblijny wyznaczony na 17 niedzielę po Trójcy Świętej zapisany jest u Ewangelisty Marka w 9 rozdziale, gdzie od 17 wiersza tak czytam. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego: Od jak dawna się z nim to dzieje? A on odpowiedział: od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, to zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę, podniósł go i on powstał. Panie Boże nasz, przed nami otwarte Twoje Słowo. Prosimy Cię o moc Ducha Twojego Świętego na czas słuchania, zwiastowania. Niech to Słowo nas dotyka i przenika. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, mamy dzisiaj nie lada wyzwanie, nie bardzo intrygujące zagadnienie, intrygujący temat i wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy patrzymy na te roczne dzieci Dominika i Feliksa, to możemy powiedzieć, że jest w nas gdzieś, w rodzicach, takie pragnienie, żeby dane dziecko było zdrowe, żeby wszystko temu dziecku działo się jak najlepiej. I nie chodzi tylko o całkiem małe dzieci, ale wiemy, że dzieckiem jest się bardzo długo. Moi drodzy, szukałem przykładu, żeby rozpocząć to nabożeństwo, ale kazania piszą się same. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj mieliśmy dość taki intensywny dzień. Wróciliśmy do domu z różnych imprez, wesela i tak dalej, około godziny drugiej. Mówimy o nocy i uśpiliśmy czujność jako rodzice, bo o 23 jeszcze sprawdzaliśmy, czy wszystko jest w porządku z naszym dzieckiem, że śpi i tak dalej, a od 11:30 dziadkowie próbowali się do nas dodzwonić, że coś jest nie tak i dopiero wracając do domu odebraliśmy te wiadomości i do godziny 2:30, żeśmy opanowywali sytuację, nie tyle, że tam, nie wiem, dziadkowie nie umieli sobie poradzić, tylko no, trzeba było się porozumieć, dogadać, co, jak dalej. Zwykłe pewnie zatrucie, jakieś wymioty. Każdy rodzic wie, że takie rzeczy się zdarzają. I moi drodzy, bardzo ta troska o dzieci uwidacznia się w takich sytuacjach. Jesteśmy w stanie poruszyć niebo i ziemię, żeby się dowiedzieć, co trzeba podać, jak zaradzić, wszyscy się przejmują i tak dalej, i tak dalej. Wiecie dobrze, o czym mówię. Kochani, ale dzisiejsza historia mówi też o chorobie, która trwała dłużej. Czytamy, że był tam chłopiec chory od urodzenia. To zaraz sobie rozwiniemy, ale jeszcze dwa zdania o chorobie. Gdy chodzi o chorobę, to mamy z chorobami problem, dlatego że choroba obnaża to, że jesteśmy słabsi. Często jest tak, kiedy odwiedzam ludzi chorych, czy w szpitalu, czy w hospicjum, czy gdziekolwiek, słyszę takie zdanie. Dobrze, że ksiądz przyszedł, bo nie chcę, żeby mnie rodzina w takim stanie oglądała. Nie jest tak zawsze, ale często takie słowa słyszę, że lepiej, żeby nie widzieli mnie w takim stanie. Ja się wtedy pytam, bo co? Czy nie możemy być słabsi, czy nie możemy być chorzy, czy nie możemy czasem okazać naszych słabości? I najzwyczajniej w świecie jest nam często głupio przyznać się do tego, że oto nagle, nie wiem, nie można się schylić, czy nie można zrobić jakiejś podstawowej rzeczy. Ale czy to jest coś, czego powinniśmy się wstydzić w naszym życiu? Każdy z nas przechodzi takie sytuacje i każdy z nas doskonale wie, jak się czuje. I teraz, moi drodzy, zapewne spodziewalibyście się tego, żeby to całe kazanie poświęcić tematowi choroby. I myślę, że mogłoby być nawet całkiem niezłe kazanie z tego. Natomiast chciałbym poruszyć zupełnie inny aspekt tego fragmentu. Coś bardzo intrygującego. I możemy wpaść w pułapkę, czytając ten tekst i skupić się tylko i wyłącznie na chorobie, bo przecież jesteśmy dzisiaj bardzo wyedukowani, medycyna poszła bardzo daleko i kiedy czytamy ten tekst, dzisiaj w Łabędach też byli lekarze na nabożeństwie, kiedy czytałem ten tekst, doskonale po minach widziałem, jak na twarzach rysowało się, no przecież to jest padaczka opisana w tym tekście, jest to epilepsja. Zresztą jeżeli otworzymy nasze Biblię, które mamy na ławce, możemy zobaczyć, że nawet perykopa zatytułowana, ten fragment zatytułowany został przez biblistów uzdrowienie epileptyka. No więc o czym ja dzisiaj chcę mówić, moi drodzy? Chcę mówić o czymś zupełnie innym. Mianowicie chcę mówić o tym, żebyśmy się zatrzymali na duchowości w tym tekście, a konkretnie na demoniczności tego tekstu. I kiedy mówię te słowa, zdaję sobie sprawę, że często temat duchowości czy demoniczności danej sytuacji biblijnej, często opisywanej właśnie w ten sposób, jest spychany na margines. Kiedy słyszymy jakieś rozważania, to muszę powiedzieć, że na ten temat, który dzisiaj głoszę, słyszałem wiele kazań, wiele rozważań, natomiast zawsze szły w kierunku choroby i tak dalej, bo jako teolodzy również często boimy się poruszać tych zagadnień podczas naszych nabożeństw czy rozważań. Często takie mówienie o duchowości jest bagatelizowane, często jest wyśmiewane, a historia dzisiejsza pokazuje zatroskanego ojca, który najzwyczajniej w świecie stanął twarzą w twarz z chorobą swojego syna, która trwała od jego dzieciństwa, ale także stanął twarzą w twarz z demonem, który owładnął jego dzieckiem. Straszna sytuacja. Kiedy spojrzymy na kartę Ewangelii, łatwo zorientujemy się, że Biblia wielokrotnie opisuje fakt opętania przez demona bądź demony. Przedstawia walkę szatana z Bogiem, walka, która dzieje się pośród nas w naszej codzienności. W przypadku dzisiejszej historii widzimy właśnie człowieka, który chcąc pomóc swojemu synowi, chwyta się każdego możliwego sposobu, żeby zaradzić tej sytuacji. Kiedy wszystko zawiodło, udaje się do uczniów i udaje się do Jezusa po pomoc. Zupełnie tak jak dzisiaj. Takie mam skojarzenie. Czy nie często mówimy, i mnie również się to zdarza, że jak już wszystko zawiedzie, posłuchajcie tego zdania, jak już wszystko zawiedzie, to pozostaje nam tylko modlitwa. Czy to jest chrześcijańskie podejście? Jak już wszystko zawiedzie, to pozostaje tylko modlitwa. Dlaczego w naszym rozumowaniu ta modlitwa nie jest na pierwszym miejscu? Ja absolutnie nie jestem piewcą tego, by, nie wiem, nie brać leków czy coś takiego. A Absolutnie, ale dlaczego pierwszą myślą w życiu wierzącego człowieka często nie jest modlitwa? Tylko kiedy już padniemy na ziemię albo kiedy jesteśmy już tak przygnieceni wszystkim, kiedy lekarze rozłożą bezradnie ręce, mówimy, no dobra, teraz to się będziemy modlić. Dlaczego tak jest? Dlaczego taki standard chrześcijańskiego życia często prowadzimy? Do tego zauważam jeszcze jedną rzecz, mówiąc o duchowości, mówiąc o tym świecie, tej walce dobrego i złego. Coraz więcej ludzi na świecie usuwa jakąkolwiek duchowość, biblijną duchowość, wyśmiewa biblijną duchowość, a gdy robi się badania, gdy patrzymy na statystyki, wróżki, ci, którzy przepowiadają przyszłość, kwitną. Ci sami ludzie, którzy mówią, że nie ma duchowości, chodzą słuchać o swojej przyszłości, radzą się wróżek, biorą udział w seansach spirytystycznych, które coraz bardziej znowu stają się modne. I ci sami ludzie twierdzą, że nie ma duchowości. Moi kochani, no właśnie, jak do tego podchodzimy, jeżeli popatrzymy na Stary Testament, bo ludzie tamtych czasów także nie byli wolni od tego rodzaju wpływów, możemy przeczytać w trzeciej Księdze Mojżeszowej takie słowo, w 20 rozdziale, jakie jest stanowisko Boga na temat właśnie takich dziwnych sytuacji. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w duchowym cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Widzimy wyraźne wskazanie, łącznie z tym, że jest nawet sprofilowane. Mówimy tutaj o wróżbitach, wywoływaczach duchów i tak dalej. Czy jesteśmy tego świadomi? A więc Bóg w jasny i dobitny sposób określa, że zwracanie się ku takim praktykom jest duchowym cudzołóstwem, jest grzechem. Nowy Testament, Dzieje Apostolskie w 19 rozdziale wspominają chociażby czarnoksiężników, mieszkańców Efezów, na których padł strach po skonfrontowaniu się z mocą Boga. Czytamy: i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Na skutek działania Słowa Bożego ci wszyscy ludzie, którzy byli wróżbitami, czarnoksiężnikami, przepowiadaczami, przychodzili i zostawiali to wszystko i mówili: koniec. Kochani, jako luteranie, jako ewangelicy, już od samego początku przyjmujemy naukę o duchowym świecie. Gdybyśmy poczytali pisma Lutra, gdybyśmy poczytali tło trochę tego, co tam się działo w tamtych czasach, pisma Lutra są pełne walki duchowej. Moi drodzy, w naszej historii, jak już wspominałem, możemy powiedzieć, że z dumą, że jest to po prostu chory epileptyk, człowiek chory na epilepsję i oczywiście dzisiaj już to wiemy. Muszę powiedzieć, że byłem przy kilku atakach tej choroby i wiem, że ten opis dokładnie wypisz, wymaluj, pasuje. Tak, osoba dostaje drgawek, występuje piana na ustach i później w tym opisie też jest ciekawe, że wyglądał, czy był jak martwy przez długi czas. To jest bardzo duże spustoszenie organizmu, duże spustoszenie, gdy chodzi o mózg człowieka i później bardzo długo dochodzi się po takim ataku do siebie. Ale moi drodzy, jak to sobie już wszystko powiemy, jak poczujemy się dumni, że przecież my już wiemy, że to jest określona choroba, to odstawiając emocje, popatrzmy do tego tekstu jeszcze raz, co tam się dzieje i coś wam chcę pokazać. Jezus, gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upatrzy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. W ślubowaniu konfirmacyjnym, które często może jest i sloganem, ale z czegoś wynika, zapisane jest: wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i czynów i oddaję się Tobie w Trójcy Świętej, jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, i chcę Ci być wierny i posłuszny do końca życia mego. Wyrzekam się szatana. O czym tu jest mowa? A więc, moi drodzy, walka z szatanem, z nadziemskimi zwierzchnościami i władzami dotyczy nas także dzisiaj. W tej walce musimy być mocni, by nie tylko ratować siebie, ale by ratować przyszłe pokolenia, które też będą walczyć. Jaka będzie siła i wiara przyszłych pokoleń? Co przekażemy o tej walce dalej? O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? Słowa Pana Jezusa do uczniów. Do uczniów, którzy byli zdziwieni, coś nie zadziałało. W Ewangelii Marka czytamy, potem wezwał 12, począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Oni idą i co? I nie potrafią sobie poradzić? Z epilepsją? Dopiero muszą dojść do samego Jezusa. I słyszą o rodzie bez wiary. Moi drodzy, jak dzisiaj postrzegamy duchowy świat? Jak dzisiaj patrzymy na tę historię i czy rzeczywiście wypieramy z tej historii duchowość, myśląc, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy i patrzymy tylko pod tym kątem medycznym na tę historię. Czytam dalej. Zapytał Jezus, od jak dawna się to dzieje? A on odpowiedział: od dzieciństwa. I często demon go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe u wierzącego. I wtedy coś bohaterskiego w postawie ojca, coś na to, na co często nas nie stać, i mówię także do siebie, ojciec w obliczu zgromadzonego tłumu, ojciec w obliczu Jezusa Chrystusa i jego uczniów, wykrzykuje: wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Ja wierzę, ale nie mam tyle wiary, żeby to złapać. Czy nie często przeżywamy takie sytuacje? I tak jak z tym przyznawaniem się do tego, że coś nas boli albo że czegoś nie potrafimy ze względu na chorobę lub wiek, czy nie jest tak samo z tą sferą duchowości i naszego upadku czy wątpliwości wiary? Nie potrafimy powiedzieć: nie umiem wierzyć tak, żeby się to spełniło. Kochani, jeszcze jedna rzecz, kolejna, która podkreśla, że nie był to tylko atak epilepsji, że nie był to tylko stan chorobowy. Tu już nie ma żadnych wątpliwości, choćbyśmy nie wiem, jak naukowo czytali ten tekst. Jezus gromi nieczystego ducha i ten duch po raz ostatni daje znać o sobie. Jezus wydaje mu polecenie: duchu niemy i głuchy, nakazuje ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł. Jeżeli oskarżymy Pana Jezusa Chrystusa o jakąś hosztaplerkę i to, że robił jakiś po prostu teatr, mówiąc do demona, to nie czytajmy Biblii. To jest duchowa sytuacja. To była konfrontacja Pana Jezusa Chrystusa z demonem, który opętał tego młodego człowieka, równolegle do jego choroby prawdopodobnie. Demon wyszedł z chłopca, został uwolniony z opętania. I chciałby się tą historię zakończyć i też by był fajny finał, ale dzieje się jeszcze jedna rzecz. Potem wszystkim czytamy, że ten chłopiec leży jak martwy. Pan Jezus przychodzi, chwyta go za rękę i podnosi go. Podnosi go, przywraca go jego ojcu. Niesamowita sytuacja. We fragmencie Ewangelii Łukasza możemy przeczytać też o mocy Jezusa nad demonami, nad mocami ciemności. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. Czy mamy jakieś wątpliwości? Nie chcę, żeby to dzisiejsze kazanie, moi drodzy, poszło w jakieś skrajności, bo każda skrajność potrafi być zła. Znam ludzi, którzy na każdym kroku widzą demona, znam ludzi, którzy wyśmiewają życie duchowe, ale chciałbym, żebyśmy zapamiętali jedno, że Jezus ma moc i że jeżeli On jest w nas, to On jest silniejszy niż ten, który jest przeciwko nam. I dlatego, moi drodzy, reformator Luther, ja to już wiele razy tutaj mówiłem, w chwilach zwątpienia, w chwilach słabości, w chwilach wątpliwości, powtarzał: nie mogę nic, ale jestem ochrzczony. Jestem Twój, jestem zbawiony, jestem w Twoich rękach. Mimo tego, że nie potrafię, pomóż niedowiarstwu memu. Amen.